i zapowiadana rozmowa z Nigerią. Mamy już połączenie z doktorem Bruno Surdelem, z politologiem Centrum Stosunków Międzynarodowych, komentatorem życia społecznego oraz politycznego na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
Witam Państwa bardzo serdecznie ponownie z fascynującej Nigerii Zabudzy.
I my również witamy. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak Nigeria radzi sobie ze spadkiem wydobycia i sprzedaży ropy naftowej. Porozmawiamy również o islamistycznym, dżihadystycznym ugrupowaniu Boko Haram, ale zaczniemy od koronawirusa, bo to jest ten temat numer jeden, o którym dużo się mówi. Nigeria to jest najludniejsze państwo w Afryce i mamy już tam przypadki zakażeń koronawirusem. Co pan obserwuje, jak obecnie wygląda sytuacja?
A proszę Państwa, no, sytuacja wygląda zapewne dużo lepiej oficjalnie niż w naszym kraju, tak? Chociaż i tak nasz kraj rodzi sobie doskonale w porównaniu z innymi krajami zachodniej Europy. Natomiast tutaj no, oficjalnie jest około 8 tysięcy osób zakażonych, około 230 zmarło, sporo też wyzdrowiało. Ale muszę dodać od razu, że są to cyfry oficjalne, tak? Więc nieoficjalne, prawdziwe mogą być inne. A to z jakiego powodu? A to z takiego, że robi się mało testów, proszę Państwa. A jak robi się mało testów w takim kraju 200-milionowym lub więcej mieszkańców, to wiadomo, że te liczby oficjalne nigdy nie są dokładne. Z tego, co ja obserwuję, no pomimo tak zwanego lockdownu, czyli jednak dystansu społecznego, zamknięcia sklepów czy kościołów, meczetów, a także szkół oczywiście, tam nam to dokucza i mieliśmy zajęcia online w Zoomie, to jednak nie widzę spadku, ja widzę wzrost. Widzę stały, stabilny wzrost zachorowań i myślę, że to będzie trwało tak pewnie do momentu, kiedy będzie wynaleziona i dystrybuowana szczepionka. Nie widzę innej możliwości. Także ten lockdown, czyli tak powiem, unieruchomienie krajów w niektórych prowincjach najludniejszych, takich centrach jak Lagos, Abuja na przykład, to jak mówią przywódcy religijni na przykład, no nie spowodowało żadnego spadku, jest stabilny wzrost. I tutaj jeszcze uwaga na temat tak zwanego dystansu fizycznego czy dystansu społecznego. No, uczciwie mówiąc, ja nie za bardzo widzę ten dystans społeczny czy dystans fizyczny. No może brak świadomości, ale z drugiej strony, proszę Państwa, bądźmy uczciwi, tak jak w Indiach. No.
To jest trudne, bo to jest tak dokładnie, tak gęsto zaludnione obszary miejskie. Mamy też różne obozy dla przesiedleńców. To po prostu wydaje się, że jest fizycznie no, nie do przeprowadzenia na taką skalę, jak udało się to zrobić w krajach na przykład Europy Zachodniej.
Tak, no to mówienie w bogatych krajach o tym, no to proszę Państwa, to jest śmieszne, dlatego że tutaj 200 milionów ludzi i wiele rodzin ma po 6, 7, 10 dzieci, jeden pokój, jaki dystans społeczny, proszę Państwa, no to o czym my tu mówimy. Także, ale ponadto nawet te osoby, wie Pani, na ulicach, Pani redaktor, które się poruszają, no często bez masek oczywiście, żadnego dystansu społecznego, to pewnie wpływa w jakiś sposób, ale ja nie jestem lekarzem, nie jestem specjalistą, nie sposób ocenić. Generalnie jest wzrost. Jest wzrost zachorowań stabilny, do góry idzie wszystko.
To przejdziemy teraz do tematu, o którym będzie mógł pan powiedzieć zapewne nieco więcej. Ten koronawirus wywołał wielkie zawirowania na rynkach ropy naftowej. Również Nigeria, jako ten jeden z największych producentów ropy w OPEC, musiała zmniejszyć swoje wydobycie o około 23%. No i co to oznacza dla Nigerii?
Proszę Państwa i Pani redaktor, no problem jest taki, on wynika no nie tylko z tego braku porozumienia i tak powiem wojny pomiędzy Rosją a Arabią Saudyjską, ale także no z też rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone stały się netto eksporterem ropy naftowej, tak. No ale tutaj jest taka sytuacja, że jednak zapasy ropy naftowej na świecie są tak ogromne, że nawet no bez tego kryzysu z koronawirusem byłyby poważne problemy. No a co do Nigerii samej, no to Nigeria jest uzależniona od dochodów z ropy naftowej totalnie. Nigeria jest państwem rentierskim. Nigeria, uczciwie powiedzmy, ona nic prawie nie produkuje, proszę Państwa, oprócz ropy naftowej, tak?
A jak duże jest to wydobycie? Ile Nigeria wydobywa ropy naftowej? Jakie ma w ogóle znaczenie na tym rynku globalnym?
Nigeria Ja powiem tak, że Nigeria aż takiego może wielkiego wpływu nie ma na rynku globalnym, natomiast była największym dostawcą dla Indii na przykład. I teraz proszę Państwa, kiedy w Indiach spadł popyt o 60%, tak, to tym samym uderzyło to maksymalnie w Nigerię. Tak? I Nigeria obecnie no, jest w sytuacji bardzo nie do pozazdroszczenia, gdyż no, tutaj wiadomo, że trzeba pożyczać z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, co nie jest zbyt korzystne ze względu na warunki, tak? A ponadto no, trzeba było zmodyfikować budżet, który jest dostosowany do poziomu tak $57 za baryłkę, tak, tej marki Brent. Natomiast no, teraz sytuacja jest zupełnie inna i trzeba zmienić budżet. No i jak to, co przedtem było niemożliwe do wykonania, czyli wyżywienie ludności, jak teraz będzie możliwe? No nie jest możliwe. Ja sam otrzymuję dramatyczne SMS-y, tak, od ludzi w Nigerii, od znajomych, którzy nie mają co jeść, nie mają po prostu za co się utrzymać, tak? Czy to taksówkarze, z którymi jeździłem, czy inne osoby, no oni nie mają czego żyć teraz ze względu na ten lockdown, tak? I to jest bardzo poważny problem, ale to samo występuje także przecież w Indiach, jeszcze bardziej restrykcyjnie zarządzanych niż tutaj Nigeria, która jest poniekąd krajem, no takim bym powiedział liberalnym dosyć, ale bardzo religijnym. Ja tu wspomnę o religijności. Także tu przywódcy religijni, duża część jakby wyraziła opinię, no, że należy przestrzegać, tak, ale część krytykuje bardzo mocno, czy to muzułmanie, czy chrześcijanie, ten tak zwany lockdown, gdyż twierdzą, że motorem, tak, energią dla Nigerii jest jednak religia i bez tej religii, bez możliwości uczestniczenia czy to w nabożeństwach muzułmańskich czy chrześcijańskich, no to sytuacja także psychiczna będzie dużo gorsza mieszkańców.
A kto czerpie największe zyski na rynku ropy w Nigerii? Czy to jest rząd, czy może Boko Haram?
Nie, no Boko Haram nie, jest to rząd, ale no tak, no powiedzmy sobie elity. Jak zapytać tutaj ludzi, to oni powiedzą wprost, że większość mieszkańców, tak, Nigerii nie ma zbyt wielkiej korzyści z tej ropy. Z ropy naftowej czerpią elity, które, tak powiem, zarządzają i żyją z tej ropy, niestety. No ale czy tak jest inaczej, czy inaczej jest w Rosji na przykład? No w krajach Zatoki Perskiej jest inaczej, ale w Rosji czy w Nigerii tak właśnie jest. I to doprowadziło do sytuacji charakterystycznej dla wielu krajów uzależnionych od ropy naftowej. Jaka to sytuacja? Że doprowadziło do stagnacji pod względem produkcji generalnie czegokolwiek innego oprócz ropy naftowej, tak? Że kraj nastawił się na rentierstwo surowców naturalnych i wygasła produkcja w innych obszarach, w innych dziedzinach gospodarki. No i doprowadziło to do katastrofy. No, Arabia Saudyjska próbuje z tego wyjść, tak? Programem Wizja 2030. Natomiast tutaj jest to niemożliwe, dlatego że jest 200 milionów mieszkańców i trzeba jakoś ich wyżywić. Niełatwo.
Oprócz tych wielu problemów i z koronawirusem, i z zakażeniami malarii, i z ubóstwem, Nigeria zmaga się również właśnie z tym z dżihadystycznym, skrajnym ugrupowaniem islamistycznym. Od początku 2020 roku w tych prześladowaniach ze względu na wiarę w Nigerii zginęło 620 chrześcijan. Tak wynika z raportu Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Wolności Obywatelskiej oraz Praworządności. No właśnie, czy jak wygląda sytuacja chrześcijan w Nigerii dzisiaj? Czy ta przemoc, możemy mówić o tym, że ta przemoc się nasila, czy cały czas jest tak samo, czy jakoś można z nią walczyć?
Szanowni Państwo, Nigeria jest krajem niezwykle religijnym. To nie ma porównania w ogóle do Europy. Tak. I to jest z większością z Afryki, tak. Szczególnie w Nigerii. Zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie są niezwykle, niezwykle religijni. To widać na co dzień, widać w rozmowach moich studentów, widać w rozmowach wszędzie, widać jak się jedzie ulicą, tak, te billboardy z kościołami, tak, z meczetami, zachęcanie do modlitw. To jest kraj niezwykle religijny. Natomiast no, jest druga strona tego, to znaczy ugrupowania ekstremistyczne, czyli Boko Haram, czyli edukacja zachodnia jest zakazana, to jest znaczenie Boko Haram. I tak powiem, ugrupowanie, które wyszło z Boko Haram, czyli czyli państwo islamskie miejscowe, no to mają taką, przedtem mieli taką strategię, tak jeszcze kilka poprzednich lat, żeby zdobywać tereny, tak samo jak w Syrii. No obecnie sytuacja jest inaczej, czyli taka taktyka run and go, czyli przyjdą, zabiją, porwą i tak powiem, i uciekną. Natomiast państwo stara się walczyć, trzeba powiedzieć prawdę. Państwo i prezydent Buhari starają się walczyć, no ale to różnie to wygląda, gdyż niekoniecznie zawsze da się odróżnić cywilnych mieszkańców od powstańców, tak ich nazwę, tak? A co do samych porwań, to one dotyczą oczywiście chrześcijan, na przykład seminarzystów katolickich, tak? Dotyczą innych ugrupowań, takich charytatywnych chrześcijańskich, ale także, powiedzmy sobie uczciwie, dotyczą także samych muzułmanów, gdyż dla Boko Haram muzułmanie, którzy wyznają nie ten wariant islamu radykalny, którzy wyznają oni, tak? No to również są, że tak powiem, niezbyt mile widziani, gdyż uznaje się, że oni praktykują innowacje i to też ich dotyka mocno. Ja tutaj wspomnę też o też innej rzeczy, tak? Które jest wielkim problemem w Nigerii. A mianowicie jest wiele szkół w ogóle nierejestrowanych, szkół koranicznych i te szkoły, proszę państwa, to nie to, że one są siedliskami radykalizmu. Są też takie szkoły i codziennie się odkrywa, gdzie wychowawcy tych szkół trzymają, że tak powiem, w stanie głodu i tortur tych studentów. I codziennie policja odkrywa. Tych szkół jest wiele, dlatego o tym mówię. Znaczy, sytuacja jest niezwykle skomplikowana w Nigerii. Nie da się tak prosto tego wyjaśnić. Tak? Dotyka to oczywiście bardzo mocno chrześcijan, ale dotyka również muzułmanów, gdyż w moim przekonaniu wynika to z nędzy. Wynika to z nędzy na Północnym Wschodzie, wynika to z międzynarodowego też terroryzmu, w Delcie Nigru na przykład, tak.
Tak? Jak pan obserwuje tę walkę właśnie rządu ze skrajnymi ugrupowaniami, to uważa pan, że jest w ogóle możliwe odzyskanie całkowitej kontroli nad terytorium Nigerii przez państwo nigeryjskie, czy w najbliższych latach możemy się spodziewać, że to będzie właśnie taka sytuacja, że będzie do tych porwań dochodziło i będziemy musieli to po prostu, państwo nigeryjskie będzie musiało to tolerować?
Państwo nigeryjskie nie toleruje, natomiast jak mówią wysocy funkcjonariusze tego państwa i generałowie, nie jest możliwe opanowanie sytuacji, nie jest możliwe wyeliminowanie ani terroryzmu w Nigerii, ani radykalizmu, ani gangów, gdyż to nie są tylko jakieś, tak powiem, ugrupowania religijne, ale zwykle też gangi, które rabują, które porywają na skalę masową i czynią to codziennie, nawet w biały dzień. I dopóki Nigeria nie upora się z problemami ekonomicznymi, a nie upora się w tym pokoleniu, to nic się nie zmieni pod tym względem i spodziewajmy się, że zarówno ugrupowania radykalne, religijne, islamistyczne, jak i gangi będą sobie działać w całym kraju, będą porywać i zabijać, pomimo naprawdę dobrej woli rządu, nie jest możliwa radykalna zmiana ku lepszemu niestety. Ja tak to widzę, przykro mi.
Powiedział dr Bruno Surdel, politolog Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Drodzy państwo, godzina 12:45, a my już za moment ponownie spróbujemy połączyć się z Adrianem Kowarzykiem.